Wiceprezydent Gorzowa Agnieszka Surmacz jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin Sasin przy mikrofonie. W czwartek, sądny dzień, nie wiem, czy tak to można nazwać, ale otwarcie kolejnego przetargu, jeśli chodzi o remont wylotówki na Gdańsk. Pani się spodziewa czego?
Spodziewam się oferty, spodziewam się, że wreszcie uda nam się to rozstrzygnąć, to postępowanie. W ostatnim momencie przedłużyliśmy termin realizacji robót za zgodą jednostki, która nam dała środki do końca 2021 roku, więc myślę, że jest to na dzień dzisiejszy miarę atrakcyjna oferta dla wykonawców.
A pani optymizm, jeśli chodzi o ten przetarg, zdaje się już piąty, wynika z?
Mój optymizm wynika z tego, że trzeba być optymistą do końca i chciałabym wreszcie wybrać wykonawcę na ten inwestycje. Bardzo ciężko nam było, starając się o dofinansowanie. To był trudny projekt, bardzo długo przygotowywaliśmy się. No i moja nadzieja jest taka, że uda się wreszcie to rozstrzygnąć. No,
przypomnijmy słuchaczom, na to zadanie około 60 milionów, dofinansowanie 49 milionów, no ale ostatnie oferty, jedna przynajmniej, była kosmiczna.
Tak, firmy Budimex 100 milionów, tak to oszacował wykonawca, mocno kalkulując ryzyko związane z tym,
że... Z czego to wynika, że firma z tego zaprojektuj i wybuduj, że tak to będzie, powinno być prowadzone?
Znaczy się... System realizacji zamówień w systemie zaprojektuj i wybuduj jest obarczony dużym ryzykiem, ponieważ jak nie ma dokumentacji projektowej, niemożliwym jest przewidzenie tego, co się znajduje pod ziemią, a wszystkie kolizje, wszystkie to, co się tam zdarzy, jest już obarczone tym, że to jest po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. Dlatego wykonawca kalkuluje wszelkie możliwe elementy, które mogłyby podwyższyć tą cenę w stosunku do założeń pierwotnych, takich, których nie widać w dokumentacji, jaką posiadamy.
No ale możecie mieć kontakt z tymi dużymi firmami, które startują i możecie rozmawiać. Rozmawiacie, jeśli chodzi o ten przetarg?
Tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy przetarg nie jest ogłoszony, dlatego że jakiekolwiek prowadzenie rozmów w okresie, kiedy jest postępowanie, jest niemożliwe. Natomiast rozmawialiśmy, jak to się mówi, w przerwach, a między tymi przetargami, no tam nam wskazywali właśnie na takie elementy typu możliwa kolizja z siecią wysokiego napięcia. Wiemy, że przez Walczaka przebiega linia 400 i 220. No i na tym etapie zwróciliśmy się już do Enei, tej głównej Enei za sieci przesyłowej. Stwierdzili, że tej kolizji nie ma, więc potwierdziliśmy na etapie przetargu, że tam nie ma na dzień dzisiejszy kolizji. Mamy nadzieję, że to gdzieś tam zaskutkuje obniżeniem tej oferty.
Przy którymś kolejnym przetargu była informacja, że jeśli chodzi o ten zakres prac, troszeczkę zejdziecie. Czy teraz też będzie mniej? Będziecie mniej oczekiwać, jeśli chodzi o realizację?
Wie pan co, tam na pewnym etapie ograniczyliśmy trochę pewne rozwiązania dotyczące chodników i zieleni, natomiast no, dostaliśmy dofinansowanie za konkretną inwestycję i konkretny efekt. Nie możemy zbyt wiele ograniczać, nie możemy zmniejszać przepustowości, a to jest droga krajowa, więc możliwości nie są takie duże, jakbyśmy chcieli.
Ale tych pieniędzy nie stracimy?
No nie, musimy rozstrzygnąć to postępowanie. Musimy się liczyć z tym, że trzeba będzie dołożyć do tej inwestycji więcej niż zakładaliśmy w 2016 roku, składając wniosek o dofinansowanie. Pytanie tylko ile, a w ostateczności na tym przetargu ta różnica będzie i czy będziemy w stanie po prostu znaleźć na to środki. Myślę, że na pewno będziemy szukać.
W piątek tymczasem Kazimierza Wielkiego i 5 milionów złotych dofinansowania z budżetu państwa. Ten przetarg się uda?
No wierzę mocno, że w tej chwili po przedłużeniu terminu realizacji robót do końca lipca przyszłego roku jest to optymalny czas na zrealizowanie tego i że uda się znaleźć wykonawcę, ale jest ich coraz mniej, szczególnie na naszym rynku.
No właśnie, nie tylko Gorzów ma z tym problem, taka prawda, no ale w Gorzowie z racji tego, że tutaj żyjemy i tutaj mieszkamy, tym się interesujemy. Tych firm jest coraz mniej. Tak samo wygląda to, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Też macie problem z tymi inwestycjami.
Wie pan co, wbrew pozorom akurat z budżetem obywatelskim to jest najmniejszy problem, jeśli chodzi o skalę. Dlatego, że to są małe inwestycje, które często są w granicach 30 tysięcy euro. Poszukujemy wykonawców, wysyłamy. A ten kontakt jest taki, że znamy tych naszych wykonawców, więc jesteśmy w stanie im dać dużo sygnału do tego, że są takie inwestycje. I na dzień dzisiejszy one w miarę się toczą. Większy problem jest z tymi większymi inwestycjami. Mam problem przede wszystkim ze ścieżkami rowerowymi, które również są w systemie Zaprojektuj i Wybuduj i chyba już trzeci czy czwarty przetarg ogłaszamy, nadal nie ma ofert. Ścieżka nad Wartą realizowana w partnerstwie z Interrego również nie złożył nikt oferty, a więc tak naprawdę największe problemy przy dużych inwestycjach Dunikowskiego, no 500 tysięcy też nie ma oferentów. Kazimierza Wielkiego w pierwszym otwarciu nie było, Sulęcińska ulica nie ma oferentów, są pusty przetarg, co nas bardzo martwi, bo dostaliśmy wczoraj dofinansowanie z tego nowego programu na drogi, na Gwieździstą i na Sulęcińską, a niestety otwarcie ofert.
A ile tych pieniędzy dostaliście?
Tam dostaliśmy 60% wartości inwestycji, to było około bodajże 2800 z tego co pamiętam.
No i jest teraz pytanie, czy te pieniądze uda się wykorzystać?
No mamy nadzieję, poszukujemy wykonawcy na ulicy Sulęcińską, to jest trochę mniejszy zakres, bo to jest inwestycja w granicach 4,5 miliona niż na przykład Kazimierza Wielkiego, która jest duża. Poszukujemy, będziemy na pewno próbować, bo po przetargu, w którym nie złożono oferty, mamy możliwość złożenia zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, a więc na tą chwilę poszukujemy wykonawców, którzy chcieliby się podjąć tej realizacji, bo wiemy, że teraz nasi wykonawcy mają tak dużo robót, że nawet nie zaglądają chyba na strony internetowe i być może nie wszyscy wiedzą, że jest taka oferta.
A proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że Okulna, która miała być w budżecie obywatelskim robiona, raz wyceniona jest na 200 tysięcy, a później okazuje się, że 500 000?
Ulica Okulna była sklasyfikowana w kategoriach remontu, bo taki był wniosek do budżetu obywatelskiego i zakres, który był planowany, był zakresem remontowym, czyli wymiana nawierzchni, chodniki. Tak zostało to wycenione, jak wniosek do budżetu wskazywał. No, w trakcie prac projektowych okazało się, że są tam grunty, które niestety wymagają wymiany, a są to grunty wysadzinowe, są tam płyty betonowe, więc tak naprawdę musimy wszystko wypróć i zrobić nową konstrukcję drogi. W tej chwili to już jest przebudowa ulicy Okulnej, a nie remont, a to powoduje, że koszty wzrosły.
Czyli? Bo prezydent mówił, że zastanawiacie się, myślicie, jak to zrobić. Czy już coś wiadomo? Już podjęliście jakąś decyzję?
Znaczy się w tej chwili rozważamy wszystkie możliwości, bo jednak z budżetu obywatelskiego z tamtego roku nie pozostały żadne środki, które moglibyśmy tutaj dołożyć. Na wszystkich budżetach obywatelskich w tej chwili mamy przekroczenia, a jeśli chodzi o założone środki, co wynika również z tego, że ta tendencja na rynku wzrostowa co do cen, jak i cen materiałów, które też dyktują nam tutaj oferty na roboty budowlane, wzrosła. Na dzień dzisiejszy wiem, że tylko tyle, że Wydział Biuro Rewitalizacji i Konsultacji Społecznych będzie prowadzić rozmowy z mieszkańcami.
W jakim kierunku?
No w takim kierunku, co w tej sytuacji można by było zrobić.
No bo jakie mamy możliwości?
Możliwości mamy takie, że na pewno możemy założyć z góry, że to będzie realizowane w roku 2019 w ramach puli przeznaczonej na budżet 2019 roku, ale o tym muszą decydować mieszkańcy, a te środki, które są w tym roku, przeznaczyć na inne zadanie, które w tamtym okresie było rozpatrywane na tych posiedzeniach budżetu obywatelskiego, ale to jakby nie jest moja kompetencja, nie chciałabym za długo mówić i za dużo, bo być może, że nie do końca ten problem naświetlę w sposób odpowiedni.
Ale jest kolejnym rozwiązaniem to, że miasto jakby wyłączy to z budżetu obywatelskiego i zrobi w ramach pieniędzy, powiedzmy, jakich? Z innej kubki?
No musielibyśmy mieć taką inną kubkę.
Ja nie jestem skarbnikiem.
Oczywiście, natomiast mówiąc o tej innej kubce, to przeszliśmy płynnie z DK22, do którego musimy dołożyć, do tej innej kubki, z której właśnie są takie potrzeby. Jest przetarg na Centrum Edukacji Artystycznej. Też spodziewamy się, że te kwoty nie będą najniższe. Taka możliwość technicznie zawsze istnieje. To jest jakby sytuacja, że decyzją prezydenta mogłoby to być podjęte, a ja na dzień dzisiejszy nie mam takiej kompetencji, żeby to
zrealizować. Ja pytam, ale nie ja ogłaszam inwestycje i planuję, bo to magistrat, więc pytam, co z nimi. Może w jakiś sposób jest ich za dużo, bo widać, jaki jest rynek. Rynek jest teraz wykonawcy. I na przykład kolejne są rozmowy o budżetach obywatelskim kolejnym, no a rynek jest taki, jaki jest. I problemy będą.
No oczywiście, że problemy będą. Kwestia jest taka, że w tym roku jest bardzo dużo inwestycji, bo jest też rok wyborczy, nie tylko u nas, bo to we wszystkich miastach, a mamy świadomość tego, każdy rok wyborczy zawsze obfitował w liczbę inwestycji. Natomiast nasz budżet obywatelski charakteryzuje się tym, że jest tam bardzo dużo inwestycji. To nie jest tak, że to jest 7-8 tak jak kiedyś. W tej chwili jest około 40. To trzeba jakoś przerobić i trzeba znaleźć na to wykonawców. Na dzień dzisiejszy się udaje, a jak długo, nie wiem. To jest kwestia, że rynek jest już po prostu zapchany.
Czy na Sikorskiego będziemy mieli powtórkę z warszawskiej Walczaka?
Wie pan co? Te ulice się łączą, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, ale ja bym tak pesymistycznie nie patrzyła na to z punktu widzenia tego, co się w tej chwili dzieje, bo rozmawiamy o problemach rynku, rozmawiamy o problemach z dostawami i ten wykonawca również takie problemy ma, że dostawy materiałów, szczególnie tych specyficznych, jakich jest żeliwo na wodociągi, niestety w tej chwili dostawcy również dyktują sobie nowe warunki i nowe terminy, więc przedłużają się inwestycje, na pewno jest już w tej chwili troszeczkę opóźnienie w stosunku do zakładanych pierwotnie założeń, natomiast wykonawca utrzymuje, że te terminy, które są graniczne, zostaną utrzymane.
Na ostatniej sesji Rady Miasta mówiła pani radnym, że pani urzędnicy i pani przygotujecie zaktualizowany harmonogram. Ta praca trwa, czy już jest gotowy?
Znaczy się, otrzymaliśmy od wykonawcy na pewno harmonogram taki kwartalny, miesięczny i półroczny. W tej chwili chcemy go poddać obróbce, bo on jest mało czytelny dla mieszkańców, tak, bo są tam podane daty poszczególnych elementów robót, a to przeszukiwać to nie do końca o to chodzi, żeby mieszkańcy się zastanawiali, kiedy jest koniec tego konkretnego etapu, więc próbujemy w tej chwili z tego zrobić coś, co jest bardziej strawne dla laików, a nie dla budowlańców.
28 maja miała się zacząć budowa deptaka tutaj przy katedrze. Wiadomo, kiedy się zacznie?
To zostało na pewno przesunięte w czasie. A w tej chwili w nocy zostało zamknięte przejazd tutaj w kierunku urzędu między Biedronką a bankiem. No niestety nie udało się w nocy tego skończyć. W tej chwili do godziny 12 on zostanie udrożniony, więc wykonawca nawet w nocy stara się nadrabiać i przepinać się z tymi, przede wszystkim z tą infrastrukturą, która jest dosyć skomplikowana, bo w tej chwili na tym odcinku pod urzędem są 3 ekipy, każda robi inną sieć. Jedna robi sanitarną, jedna robi wodociągową, jedna robi deszczówkę.
Wczoraj na antenie Radio Zachód senator Władysław Komarnicki mówił, że trzeba było każdy z etapów obwarować karami. Albo jakimś bonusem finansowym. Może wtedy wykonawca starałby się bardziej.
Wie pan co, nie odczuwamy takiego czegoś, że się wykonawca nie stara, tak? Bo na ulicy Warszawskiej Walczaka na pewno w tej drugiej połowie, w tej końcowej fazie takie odczucia również były bezpośrednio na budowie, jeśli chodzi o zaangażowanie. Do nas wpłynęły roszczenia kierowników budów o niezapłacone jakby wynagrodzenia, więc sytuacja tam była troszeczkę inna. Tutaj się wszyscy starają pchać do przodu całą tą inwestycję. Natomiast okoliczności, jakie są takie, jakie mamy w tej chwili. Niestety, dostawcy są tacy, że mają rynek, mają możliwość, terminy się przedłużają. Więc na dzień dzisiejszy, czy to jest rozwiązanie, tego nie wiem. Zawsze rozmawiamy o tym, o tych karach i o tym, jak to wygląda. Z jednej strony mieliśmy za niskie, potem mieliśmy za wysokie. W tej chwili mówimy o tych, że było ich więcej, że było ich mniej. A ciężko jest to wypośrodkować. Kara nie zawsze jest skuteczna, jeżeli są okoliczności, z których wykonawca, podając je do analizy, jest w stanie się wybronić.
A już wszystkie pieniądze z kar odzyskaliście od wykonawców, ci, którzy mieli zapłacić?
To znaczy się, ci, którzy mieli zapłacić, pytam jakąś konkretną.
No bo na przykład Warszawska Walczaka.
Tak, jeśli chodzi o Warszawską Walczaka, kary zostały ściągnięte.
A są jakieś nieściągnięte?
Wie pan co, na dzień dzisiejszy w tej chwili, w tej odległości, jakiej jestem od mojego wydziału, bo to głównie mój wydział, jak mam te karę nalicza, nie mam takiej pewności, żeby jednoznacznie odpowiedzieć, że wszystkie zostały ściągnięte, więc nie będę się w tej chwili tutaj.
Wróblewskiego, po ostatnim ulewie sporo się tam działo. Mieliśmy informacje od słuchaczy, także wielu na Facebooku publikowało zdjęcia. Pokazało to co wam, urzędnikom, że co tam się stało na Wróblewskiego?
Wie pan co, powiem tak. Mamy oczywiście swoją wizję i swoje przemyślenia. Na dzień dzisiejszy wystąpiliśmy do firmy o usunięcie usterek w ramach gwarancji i czekamy na program naprawczy.
A jakie to są usterki?
Kwestia jest tej nawierzchni, która tam została podmyte i część ta konstrukcyjna została mocno naruszona w zakresie tych warstw. A więc oczekujemy tak naprawdę programu naprawczego, czyli sposobu, w jaki wykonawca chciałby doprowadzić do stanu pierwotnego w ramach udzielonej gwarancji.
A wykonawca mówi, dajcie mi święty spokój, zrobiłem swoje, czy chętnie współpracuję?
Wykonawca się jeszcze nie wypowiedział na ten temat.
A po samej ulewie, bo mieliśmy sporo pozalewanych i rond, jest podmyta skarpa znowu Górczyńska-Wyszyńskiego, także na Borowskiego i pytają mieszkańcy, czy miasto... W jaki sposób wyciągnie wnioski, jeżeli tak, to jakie, a czy po prostu musimy być przygotowani na to, że kiedy te ponadnormatywne opady będą, no to trudno, tak musi być.
A czy wie pan co, no nie można tak mówić, trudno, tak musi być, natomiast proces doprowadzenia tego do stanu prawidłowego jest długi, dlatego że nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę, ale w tym programie operacyjnym, zarówno w systemie LIFE, czy w programie Infrastruktura i Środowisko, mówimy wciąż o adaptacji do zmian klimatu. Ta świadomość tego, że ten klimat się zmienił, pojawiła się już jakiś czas temu, a odzwierciedlenie mamy w programach. Mamy dofinansowanie na właśnie ulewne deszcze, budowę zbiorników retencyjnych. Mamy dofinansowania na tak zwane wyspy ciepła, czyli w okresie letnim zdarza się w miastach, że są takie upały, że tylko zieleń, którą powinniśmy wzbogacać w tych centrach, może to w jakiś sposób zniwelować. Mierzymy się z tym i miasto Gorzów na pewno przystąpiło do programu ministerialnego, w którym w ramach jednego wykonawcy dla 44 miast opracowywany jest tak zwany plan adaptacji do zmian klimatycznych, w ramach którego właśnie zostaną zdiagnozowane problemy w każdym z miast, które należałoby rozwiązać. Teoretycznie to miało być podstawą do starania się o środki unijne, no ale to się jakby trochę przesunęło w czasie nasze ministerstwo i to opracowanie, więc myśmy przystąpili samodzielnie, dostaliśmy dofinansowanie 40 milionów na budowę zbiorników retencyjnych. To są koszmarnie drogie roboty i to są koszmarnie długi czas na opracowanie, żeby zdiagnozować zlewnie, trzeba zrobić model hydrauliczny, trzeba zrobić analizę, co się stanie, jak będzie taki ulewny deszcz, zlokalizować miejsce, gdzie jest najlepsze do wybudowania zbiornika retencyjnego i przetrzymać tą wodę przez ten czas, zanim ona powoli odprowadzona zostanie do rzeki. Oczywiście tendencja jest do wykorzystywania wody opadowej. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy nie wylewali deszczu do rzeki. Starajmy się go wykorzystać, podlewajmy, wykorzystajmy go do toalet i takie też działania są podejmowane w ramach tego projektu, że wykorzystujemy wodę w zbiornikach retencyjnych nie tylko po to, żeby ją przetrzymać i wylać do warty, ale również wykorzystać i żeby pozostała w miejscu tam, gdzie spada deszcz.
Kończymy. Czas nam się niestety skończył. Wiceprezydent Gorzowa Agnieszka Surmacz była Państwa i moim gościem.
Dziękuję serdecznie.